Rozdział drugi. Prawda boli. Wilmot Irving był nowym początkiem. Do dnia, w którym poznał moją matkę i poprosił o jej numer telefonu, znałem tylko cierpienie i ciągłą szarpaninę z losem. Kiedy mieliśmy pieniądze, naszym życiem rządziła trauma. Kiedy wyzwoliliśmy się spod władzy mojego ojca, zostaliśmy sponiewierani przez własne dysfunkcje wynikające ze skutków zespołu stresu pourazowego oraz ubóstwo. Potem, gdy byłem w czwartej klasie, poznała Wilmota, cieszącego się uznaniem stolarza i właściciela firmy budowlanej z Indianapolis. Mamie podobał się jego niewymuszony uśmiech i luźny styl bycia. Nie było w nim nawet cienia przemocy. Dawał nam poczucie bezpieczeństwa. Jego obecność w naszym świecie pozwalała nam poczuć, że mamy wsparcie, że w końcu spotkało nas coś dobrego. Kiedy byli razem, wciąż się uśmiechała. Jej uśmiech był promienny i prawdziwy. Sylwetka jakby bardziej się wyprostowała. Wilmot przywrócił jej dumę i sprawił, że na powrót poczuła się piękna. Dla mnie natomiast stał się drugim ojcem, prawdziwym autorytetem, jakim nigdy nie był dla mnie Trannies. Nie rozpieszczał mnie. Nie mówił mi, że mnie kocha, nic z tych fałszywych bzdur, ale był tuż obok. Koszykówka była moją obsesją od pierwszej klasy podstawówki. To było sedno relacji, jaka rozwinęła się pomiędzy mną a moim najlepszym przyjacielem, Johnem Nicholsem. A Wilmot był naprawdę utalentowanym koszykarzem. Chodziliśmy na boisko w każdej wolnej chwili. Pokazał mi ruchy, dopracował moją grę w obronie i pomógł mi opanować rzucanie z wyskoku. Nasza trójka obchodziła razem urodziny i święta, a latem, przed ostatnią klasą gimnazjum, Wilmot uklęknął na jedno kolano i poprosił moją matkę, by za niego wyszła. Mieszkał w Indianapolis i zgodnie z naszym planem mieliśmy przenieść się do niego w następne wakacje. I choć nie był nawet w części tak bogaty jak Trannies, zarabiał całkiem nieźle, a my cieszyliśmy się na myśl o powrocie do życia w mieście. Potem, w 1989 roku, dzień po Bożym Narodzeniu, wszystko się skończyło. Wciąż jeszcze nie przeprowadziliśmy się na stałe do Indii, ale on spędził Boże Narodzenie z nami, u moich dziadków w Brazylii. Następnego dnia miał grać w meczu koszykówki w swojej amatorskiej męskiej lidze i zaproponował mi, żebym zastąpił jednego z członków jego drużyny. Byłem tak podekscytowany, że spakowałem się już dwa dni wcześniej, ale gdy nadszedł czas wyjazdu, poinformował mnie, że mimo wszystko nie mogę z nim jechać. Tym razem chciałbym, żebyś tu został, mały Davidzie, powiedział. Spuściłem głowę i westchnąłem. Widział, że jestem zdenerwowany i próbował mnie uspokoić. Twoja mama przyjedzie za kilka dni i wtedy sobie pogramy. Niechętnie przytaknąłem. Wychowano mnie jednak, by nie wściubiać nosa w sprawy dorosłych i wiedziałem, że nie musi mi niczego wyjaśniać czy obiecywać. Razem z matką obserwowaliśmy z frontowego ganku, jak wyjeżdża tyłem spod wiaty, uśmiecha się i macha nam w ten swój krótki, rzeczowy sposób. Chwilę później odjechał. To był ostatni raz, gdy widzieliśmy go żywego. Zgodnie z planem, tamtego dnia wieczorem zagrał w meczu, po czym pojechał sam do domu z białymi lwami. Zawsze, gdy dawał wskazówki znajomym, rodzinie lub dostawcom, tak właśnie opisywał swój dom, zbudowany w stylu rancho, którego podjazdu strzegły dwie rzeźby, przedstawiające białe lwy, stojące na ustawionych po obu stronach kolumnach. Wjechał między nie i zaparkował w garażu, z którego mógł wejść bezpośrednio do środka domu, nieświadomy nadciągającego od tyłu niebezpieczeństwa. Nigdy nie zamknął bramy garażowej. Obserwowali go od wielu godzin, czekając na okazję. I kiedy wysiadł z auta od strony kierowcy, wyszli z cienia i otworzyli ogień z bliskiej odległości. Został postrzelony 5 razy w klatkę piersiową, a gdy upadł na podłogę swojego garażu, uzbrojony bandzior stanął nad nim i oddał śmiertelny strzał. Kula trafiła Wilmota prosto między oczy. Jego ojciec mieszkał kilka przecznic dalej. I kiedy następnego ranka przejeżdżał obok Białych Lwów, zauważył otwartą bramę garażową. Od razu zrozumiał, że coś się stało. Wszedł na podjazd, a następnie do garażu, gdzie zaszlochał nad martwym synem. Wilmot miał zaledwie 43 lata. Wciąż jeszcze byłem w domu babci, gdy kilka chwil później zadzwoniła matka Wilmota. Babcia odłożyła słuchawkę i gestem przywołała mnie do siebie. Gdy powiedziała mi o tym, co się stało, pomyślałem o mamie. Wilmot był jej wybawicielem. Wychodziła ze swojej skorupy, otwierała się, była gotowa uwierzyć w dobre rzeczy. Co ta wiadomość z nią zrobi? Czy Bóg da jej kiedykolwiek choć trochę cholernego spokoju? Początkowo nie było to zbyt silne uczucie, ale w ciągu kilku sekund zawładnęła mną prawdziwa furia. Wyrwałem się babci i walnąłem pięścią w lodówkę, zostawiając na niej wgniecenie. Pojechaliśmy do naszego mieszkania, gdzie zastaliśmy matkę szalejącą z niepokoju wywołanego brakiem wiadomości od Wilmota. Zadzwoniła do jego domu tuż przed naszym przyjazdem i gdy słuchawkę podniósł detektyw, dało jej to do myślenia, ale wciąż nie spodziewała się tego, co właśnie mieliśmy jej przekazać. Jakim zresztą cudem mogłaby przewidzieć coś takiego? Widzieliśmy jej narastającą konsternację, gdy moja babcia podeszła, wyrwała słuchawkę z jej zaciśniętych palców i zmusiła ją, by usiadła. Początkowo nam nie uwierzyła. Wilmot był dowcipnisiem, a to był dokładnie taki popieprzony numer, jaki mógłby spróbować wywinąć. Potem przypomniała sobie, że 2 miesiące wcześniej został postrzelony. Powiedział jej wtedy, że ludzie, którzy to zrobili, nie chcieli jego głowy, że tamte kule były przeznaczone dla kogoś innego, a ponieważ tylko go drasnęły, postanowiła zapomnieć o całej sprawie. Do tamtej chwili nie podejrzewała, że Wilmot mógł prowadzić jakieś sekretne życie, o którym nic nie wiedziała. Policja nigdy nie ustaliła, dlaczego został zamordowany. Pojawiły się przypuszczenia, że albo był zamieszany w jakieś szemrane przedsięwzięcia biznesowe, albo powodem była nieudana transakcja narkotykowa. Choć pakując torbę, mama wciąż była w fazie zaprzeczania, wzięła ze sobą sukienkę, którą zamierzała założyć na pogrzeb. Kiedy dotarliśmy na miejsce, jego dom był owinięty wstęgą żółtej taśmy policyjnej, niczym pieprzony prezent świąteczny. To nie był żaden głupi dowcip. Pamiętam, że gdy szliśmy w stronę drzwi wejściowych, zerkałem w lewo, próbując dostrzec miejsce, w którym zabito Wilmota. Na posadzce garażu wciąż była jego zastygła krew. Byłem 14-latkiem, błąkającym się po miejscu zbrodni, ale nikt, ani moja matka, ani rodzina Wilmota, ani nawet policjanci, nie wydawał się poruszony obecnością dziecka, które wchłaniało ciężki klimat morderstwa swojego niedoszłego ojczyma. Jakkolwiek nieprawdopodobnie to brzmi, policja pozwoliła mojej mamie zostać tamtej nocy w domu Wilmota. Nie samej. Był z nią jej szwagier, uzbrojony w 2 pistolety na wypadek, gdyby mordercy postanowili tam wrócić. Ja wylądowałem w sypialni znajdującej się na tyłach domu siostry Wilmota, ciemnym i strasznym miejscu, oddalonym o kilka kilometrów, i calusieńką noc spędziłem sam jak palec. W domu był jeden z tych analogowych, wbudowanych w szafkę telewizorów z 13 kanałami, wybieranymi poprzez przekręcanie dużej tarczy. Tylko 3 programy działały bez zakłóceń, choć ja i tak nie oglądałem niczego innego poza lokalnymi wiadomościami. Co 30 minut nadawali to samo nagranie. Moja mama i ja przechodzimy pod policyjną taśmą, a potem przyglądamy się, jak nakryte prześcieradłem ciało Wilmota jest przewożone na noszach w stronę czekającej karetki. Wyglądało to jak scena z horroru. Siedziałem tam kompletnie sam, oglądając w kółko te same obrazy wyświetlane na ekranie telewizora. Mój umysł był zepsutą płytą, a sunąca po niej igła nieustannie przeskakiwała w ciemność. Ledwo co wygrzebaliśmy się z ponurej przeszłości, a nasza cudowna, jawiąca się jako ocean nieograniczonych możliwości, przyszłość właśnie przestała istnieć. Nie będzie żadnego wytchnienia, tylko znajoma do bólu, dławiąca wszelkie światło rzeczywistość. Za każdym razem, gdy widziałem to samo nagranie, mój strach stawał się coraz większy, aż w końcu wypełnił cały pokój, ale ja nie mogłem przestać. Kilka dni po tym, jak pochowaliśmy Wilmota i tuż po nastaniu nowego roku, wsiadłem do szkolnego autobusu w Brazil w stanie Indiana. Nadal byłem pogrążony w żałobie i miałem mętlik w głowie, ponieważ nie zdecydowaliśmy jeszcze z matką, czy zostajemy w Brazil, czy też przenosimy się do Indianapolis, jak planowaliśmy. Tkwiliśmy w zawieszeniu, a ona pozostawała w stanie szoku. Nadal nie zapłakała po śmierci Wilmota. Zamiast tego ponownie pogrążyła się w emocjonalnej pustce. Zupełnie jakby cały ból, którego doświadczyła w swoim życiu, odrodził się w postaci jednej rozległej rany, która ją pochłonęła. Znalazła się w próżni, w której nie dało się już do niej dotrzeć. Ponieważ działo się to w czasie, gdy wróciłem do szkoły, mogłem zająć głowę czymś innym. Próbowałem przystosować się do codziennego trybu życia, czepiając się jakichkolwiek strzępów normalności. Było to jednak bardzo trudne. Prawie codziennie jeździłem do szkoły autobusem, a pierwszego dnia po przerwie nie mogłem pozbyć się zagrzebanego w pamięci wspomnienia z poprzedniego roku. Tamtego ranka wsunąłem się na miejsce nad tylną lewą oponą, skąd jak zwykle miałem widok na ulicę. Gdy dojechaliśmy do szkoły i autobus zatrzymał się przy krawężniku, musieliśmy czekać, aż ci siedzący przed nami zaczną wysiadać. I właśnie wtedy obok nas pojawił się jadący samochód. W tej samej chwili, gdy uroczy, podekscytowany chłopczyk ruszył biegiem w stronę naszego autobusu z tacą ciasteczek w rękach. Kierowca go nie zauważył. Autobusem szarpnęło do przodu. Zdążyłem jeszcze odnotować wyraz trwogi na twarzy jego matki, po czym nagły rozbrysk krwi pokrył czerwienią szybę w oknie, przy którym siedziałem. Jego matka wyła w nieopisanej grozie. Wyglądała i brzmiała jak wściekłe, zranione zwierzę, gdy dosłownie wyrywała sobie włosy z głowy. Niedługo potem w oddali rozległo się zawodzenie syren, które z każdą sekundą stawało się coraz bliższe. Chłopczyk miał około 6 lat. Ciastka były prezentem dla kierowcy. Wszystkim nam kazano opuścić autobus, a kiedy przechodziłem obok miejsca, w którym doszło do tragedii, z jakiegoś powodu, nazwij to ludzką ciekawością, nazwij to magnetycznym przyciąganiem mroku do mroku, zerknąłem pod autobus. Zobaczyłem go. Jego głowa była prawie tak płaska jak kartka papieru. Mózg i krew mieszały się pod autobusem jak zużyty olej. Przez cały rok ani razu nie przypomniała mi się ta scena, ale śmierć Wilmota rozbudziła na nowo to wspomnienie i nie mogłem myśleć o niczym innym. Znalazłem się poza granicami tego, co większość ludzi nazywa społeczną normalnością. Nie było niczego, co miałoby dla mnie jakiekolwiek znaczenie. Widziałem już wystarczająco dużo, by wiedzieć, że świat wypełniony jest ludzkimi tragediami i że będą się wokół mnie piętrzyć tak długo, aż mnie pochłoną. Nie mogłem już spać w łóżku, podobnie jak moja matka. Spała w swoim fotelu, z włączonym na cały regulator telewizorem albo z książką w rękach. Przez jakiś czas próbowałem zwinąć się przed zaśnięciem w kłębek, ale zawsze budziłem się w pozycji płodowej na podłodze. W końcu dałem sobie z tym spokój i zacząłem rozkładać pościel na podłodze. Być może przeczuwałem, że jeśli uda mi się osiągnąć komfort na samym dnie, nie będzie już żadnego spadania. Byliśmy dwójką ludzi desperacko potrzebujących nowego startu, który wydawał nam się już tak bliski, więc nawet pomimo braku Wilmota przeprowadziliśmy się do Indianapolis. Matka załatwiła mi egzaminy wstępne do Cathedral High School, prywatnego ogólniaka w sercu miasta. Oszukiwałem, jak zwykle zresztą, ściągając od naprawdę bystrego gościa. Tak bystrego, że kiedy latem, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, dostaliśmy pocztą list informujący o przyjęciu mnie do szkoły wraz z dołączonym planem zajęć, okazało się, że zakwalifikowali mnie też na wszystkie dodatkowe zajęcia ze specjalnego programu edukacyjnego, a uczestnictwo w nich praktycznie otwierało drogę na studia. Nie tylko radziłem sobie całkiem nieźle, oczywiście dzięki oszukiwaniu i ściąganiu, ale także udało mi się dostać do szkolnej drużyny koszykarskiej, która była jedną z najlepszych ekip w całym stanie. Mieliśmy w składzie kilku przyszłych zawodników drużyn uniwersyteckich, a ja zacząłem jako rozgrywający. Z jednej strony stanowiło to impuls zwiększający moją pewność siebie, ale z drugiej nie było to coś, na czym mógłbym budować swoją przyszłość, ponieważ dobrze zdawałem sobie sprawę z tego, że całe moje wykształcenie to jedno wielkie kłamstwo. Poza tym szkoła kosztowała moją mamę zbyt wiele kasy, dlatego po zaledwie jednym roku w Cathedral ukręciła temu łeb. Drugi rok liceum rozpocząłem w North Central High School, publicznej szkole z 4000 dzieciaków, która znajdowała się w dzielnicy zamieszkanej w większości przez czarnoskórych Amerykanów. Pierwszego dnia pojawiłem się tam odsztafirowany, jak jakiś biały chłoptaś z dobrego domu. Moje dżinsy były stanowczo za ciasne, a koszulę z kołnierzykiem wcisnąłem pod oplatający talię pleciony pasek. Jedynym powodem, dla którego nie zostałem dokumentnie wyśmiany, było to, że potrafiłem grać w kosza. Mój drugi rok w ogólniaku można właściwie podsumować jednym zwrotem. Usilnie starałem się wyluzować. Zmieniłem sposób ubierania się, na który coraz większy wpływ miała kultura hip-hopu, i zacząłem zadawać się z członkami gangów i innymi typami z marginesu, co oznaczało uciekanie z lekcji. Pewnego dnia moja mama wróciła do domu w środku dnia i zastała mnie siedzącego przy stole w jadalni z, jak to określiła, 10 bandziorami. I miała rację. W ciągu kilku tygodni spakowała nas i przenieśliśmy się z powrotem do Brazil w stanie Indiana. Do Northview High School zapisałem się w tym samym tygodniu, w którym odbywały się testy do drużyny koszykarskiej. Pamiętam, że zjawiłem się tam w porze lunchu, czyli akurat wtedy, gdy stołówka dosłownie pękała w szwach. Northview miało na listach obecności 1200 nazwisk, z czego tylko 5 należało do czarnoskórych dzieciaków. Kiedy widzieli mnie po raz ostatni, wyglądałem bardzo podobnie do nich, ale teraz już nie. Tamtego dnia wkroczyłem do szkoły w spodniach o 5 rozmiarów za dużych, które opadały mi na tyłku zdecydowanie za nisko. Miałem też na sobie za dużą kurtkę z logotypem Chicago Bulls i czapkę z daszkiem, przekręconą na bok. Wystarczyło kilka sekund, aby wszystkie oczy zwróciły się w moją stronę. Nauczyciele, uczniowie i pracownicy administracyjni wpatrywali się we mnie jak w przedstawiciela jakiegoś egzotycznego gatunku. Byłem pierwszym czarnoskórym młodocianym bandziorem, którego wielu z nich zobaczyło w prawdziwym życiu. Moje pojawienie się wyrwało ich ze znanej im codzienności. Byłem niczym igła, przeciągana po winylowej płycie, wydrapująca zupełnie nowy rytm. I podobnie jak w przypadku hip-hopu, wszyscy zwrócili na to uwagę, ale nie wszystkim spodobało się to, co usłyszeli. Ja natomiast szedłem przez scenę z dumą, jakbym miał to głęboko w dupie. Było to jednak kłamstwo. Zgrywałem zarozumialca, a moje wejście było cholernie zuchwałe. Ale wracając tam, czułem się bardzo niepewnie. Buffalo było jak życie w gorącym piekle. Moje pierwsze lata w Brazil były idealnym inkubatorem stresu pourazowego. A przecież przed opuszczeniem tego miejsca otrzymałem podwójną dawkę śmiertelnej traumy. Przeprowadzka do Indianapolis była okazją do ucieczki od litości i pozostawienia tego wszystkiego za sobą. Koledzy i koleżanki z nowej klasy niczego mi nie ułatwiali, zdołałem jednak nawiązać nowe znajomości i wypracować nowy styl. Teraz, po powrocie, mój zewnętrzny wygląd był na tyle inny, że utrwalił iluzję mojej całkowitej przemiany. Ale żeby naprawdę się zmienić, trzeba przepracować całe to oblepiające cię gówno, skonfrontować się z nim i odkryć swoje prawdziwe ja. Nie wykonałem choćby ułamka tej ciężkiej pracy. Wciąż byłem głupim dzieciakiem, który nie miał niczego solidnego, na czym mógłby się oprzeć, a testy do drużyny koszykarskiej odebrały mi resztki już i tak znikomej pewności siebie. Kiedy pojawiłem się w sali gimnastycznej, zmusili mnie do przebrania się w oficjalny ubiór zamiast w moje zwykłe ciuchy sportowe. Był to czas, gdy ubrania stawały się coraz bardziej workowate i za duże. Styl, który Chris Webber i Jalen Rose z Fab Five rozsławili na Uniwersytecie Michigan. Trenerzy w Brazil w ogóle nie czuli tego trendu. Wcisnęli mnie w przypominające obcisłe slipy białe spodenki, które dusiły moje jaja, ściskały mocno uda i w których czułem się fatalnie. Byłem uwięziony w ulubionym marzeniu sennym trenerów, w zamierzchłych czasach Larry'ego Birda. Co miało sens, ponieważ Larry legenda praktycznie był uznawany za świętego, nie tylko w Brazil, ale i w całej Indianie. Co więcej, jego córka chodziła do naszej szkoły, byliśmy przyjaciółmi, ale nie oznaczało to, że chciałem się ubierać jak on. I jeszcze ta moja boiskowa etykieta. W Indianapolis trenerzy pozwalali nam wygadywać podczas gry rozmaite rzeczy. Jeżeli wykonałem dobry zwód czy ośmieszałem kogoś, trafiając zza linii trzech punktów pomiędzy jego wyciągniętymi rękami lub brutalnie blokowałem, pieprzyłem coś o jego mamie lub dziewczynie. Można powiedzieć, że w Indii prowadziłem badania nad wygadywaniem obraźliwych głupot i stałem się w tym naprawdę dobry. Byłem Jamondem Greenem mojej szkoły i wszystko to było częścią obowiązującej w dużym mieście koszykarskiej kultury. Gdy znalazłem się z powrotem w krainie farm, poniosłem tego konsekwencje. Zgarnąłem piłkę dosłownie sekundy po rozpoczęciu testów i kiedy przebiłem się przez jakieś dzieciaki, sprawiając przy tym, że wyglądały jak ostatnie łamagi, poinformowałem o tym zarówno je, jak i trenerów. Moje zachowanie wprawiło tych drugich w zakłopotanie. Najwidoczniej nie wiedzieli, że ich bohater, Larry Legenda, był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli tego gatunku, przez co bardzo szybko zabrali mi piłkę i kazali grać w ataku. Nigdy wcześniej nie byłem typowym podkoszowym. Walka pod koszem przeciwnika wywoływała u mnie psychiczny dyskomfort i tak też grałem. A jeśli chodzi o moje gadanie, uciszyło mnie to całkiem skutecznie. Tymczasem Johnny całkowicie zdominował parkiet. Odnowienie zażyłości łączącej mnie z Johnem Nicholsem było w tamtym tygodniu moim jedynym wybawieniem. Przez cały ten czas, który spędziłem poza Brazil, utrzymywaliśmy kontakt, a teraz nasze maratońskie pojedynki jeden na jeden znowu stały się faktem. Pomimo niezbyt imponującego wzrostu, zawsze był niezłym zawodnikiem, a podczas testów okazał się jednym z najlepszych. Trafiał do kosza, dostrzegał niekrytych zawodników i biegał po całym boisku. Decyzja o przyjęciu go do podstawowego składu reprezentacji szkoły dla nikogo nie była zaskoczeniem. Obaj jednak byliśmy w ciężkim szoku, gdy okazało się, że o mały włos, a nie dostałbym nawet miejsca wśród rezerwowych. Byłem zdruzgotany, jednak nie z powodu samej decyzji trenerów. Dla mnie była ona bowiem kolejnym symptomem czegoś innego. Czegoś, co odczuwałem od chwili powrotu do Brazil. Miasteczko wyglądało tak samo, ale w jego gównianej aurze pojawił się jakiś nowy ton. Podstawówka była trudna pod względem nauki, jednak nawet pomimo tego, że byliśmy jedną z kilku czarnoskórych rodzin w mieście, nie zauważyłem i nie odczułem żadnego namacalnego rasizmu. Teraz, jako nastolatek, doświadczałem go na każdym kroku i to nie dlatego, że stałem się wyjątkowo wrażliwy. Jawny rasizm istniał tam od zawsze. Niedługo po powrocie do Brazylii poszliśmy z moim kuzynem Damienem na imprezę urządzoną poza granicami miasta. Zostaliśmy tam o wiele dłużej niż mogliśmy. Właściwie to nie spaliśmy całą noc, a gdy słońce wyszło w końcu zza horyzontu, zadzwoniliśmy do naszej babci, by poprosić ją o odwiezienie do domu.
Słucham?
Rzuciła.
Nie wróciliście do domu o godzinie, o której wam kazałam, więc równie dobrze możecie już zacząć maszerować.
Zrozumiano. Do jej domu było 16 kilometrów. Czekał nas więc długi spacer pod miejską drogą, ale wyruszyliśmy uśmiechnięci i rozbawieni. Damien mieszkał w Indianapolis i nasze workowate dżinsy zwisały nam na tyłkach, a kurtki marki Starter były o kilka numerów za duże, co raczej nie stanowiło typowego ubioru widywanego na wiejskich drogach wokół Brazil. Kilka godzin później, gdy mieliśmy już za sobą ponad 11 kilometrów, zobaczyliśmy przed sobą podskakującego na asfalcie pick-upa. Zeszliśmy na pobocze, żeby go przepuścić, ale samochód zwolnił, a gdy nas mijał, zobaczyliśmy w kabinie dwóch nastolatków, a trzeciego stojącego na platformie załadunkowej.
Siedzący obok kierowcy gówniarz wytknął przez otwarte okno rękę z wyciągniętym w naszą stronę palcem i krzyknął: "Czarnuchy!" Nie zareagowaliśmy w sposób, który można by uznać za przesadny. Właściwie to w ogóle nie zareagowaliśmy, nie licząc opuszczenia głów i kontynuowania marszu w tym samym tempie. I dopiero dźwięk opon szorujących po przydrożnym żwirze, który wskazywał na to, że poobijana pół ciężarówka gwałtownie hamuje, zmusił nas do reakcji. Odwróciłem się i zobaczyłem otaczający auto tuman kurzu. A zaraz potem tego samego gówniarza z miejsca pasażera, niechludnie wyglądającego buraka, który właśnie wysiadał z pistoletem w ręku. A gdy ruszył w moją stronę, uniósł go i zobaczyłem czarny wylot lufy. Skądżeś ta się kurwa wzięli i po kiego chuja kręci ta się po tym pieprzonym miasteczku? Damien zwolnił, podczas gdy ja utkwiłem wzrok w typie z pistoletem i nic nie odpowiedziałem. Zbliżył się do mnie na odległość niecałego metra. Nie ma bardziej realnej groźby doświadczenia przemocy niż sytuacja, w której się znalazłem. Poczułem na skórze dreszcz strachu, ale nie miałem zamiaru uciekać czy kulić się przed tym wsiokiem. Po kilku sekundach wrócił do samochodu i odjechali z piskiem opon. Nie był to pierwszy raz, kiedy usłyszałem to słowo. Całkiem niedawno, przed tym wydarzeniem, bujałem się w Pizza Hut z Johnem i kilkoma dziewczynami, wśród których była brunetka o imieniu Pam. Podobała mi się i wiedziałem, że ona myśli o mnie w podobny sposób, ale nigdy jeszcze nic z tego nie wyniknęło. Byliśmy dwójką niewinnych, cieszących się swoim towarzystwem nastolatków. Kiedy jednak pojawił się jej ojciec, by zabrać ją do domu, spojrzał na nas tak, że twarz Pam, gdy w końcu zdała sobie sprawę z jego obecności, zmieniła się w białą maskę ducha. Facet wparował do zatłoczonej restauracji i ruszył w naszą stronę. Wszyscy wpatrywaliśmy się w niego w napięciu. Gdy podszedł, nawet na mnie nie spojrzał. Po prostu utkwił wzrok w swojej córce i wycedził: "Nie chcę już nigdy więcej widzieć cię z tym czarnuchem." Wybiegła za nim, z twarzą czerwoną ze wstydu, podczas gdy ja siedziałem, sparaliżowany, gapiąc się w podłogę. To była najbardziej upokarzająca chwila w moim życiu i bolała o wiele bardziej niż incydent z uzbrojonym wsiurem, ponieważ zdarzyła się w obecności innych ludzi, a to słowo zostało wypowiedziane przez dorosłego mężczyznę. Nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego przepełniała go tak ogromna nienawiść. Jak to w ogóle możliwe? W głowie kołatało mi się również, że skoro on myśli w ten sposób, to ilu jeszcze innych ludzi w Brazylii podziela jego punkt widzenia i chciałoby wypowiedzieć podobne rzeczy, kiedy widzą mnie idącego ulicą? To był ten rodzaj zagadki, której nie chcę się rozwiązywać. Jeśli nie będą mnie widzieć, niczego nie będą ode mnie chcieli. Tak właśnie działałem podczas drugiego roku w ogólniaku w miasteczku Brazylii w stanie Indiana. Ukrywałem się w tylnych rzędach, siedziałem tak, by głowę mieć jak najniżej i unikałem, kogo tylko się dało. Program nauki w naszej szkole był tak pomyślany, że musieliśmy w tym roku uczyć się języka obcego, co wydawało mi się zabawne. Nie dlatego, że nie widziałem w tym żadnej korzyści, ale dlatego, że nie umiałem jeszcze dobrze czytać nawet po angielsku, a co dopiero rozumieć hiszpański. 8 lat oszukiwania doprowadziło do momentu, w którym moja ignorancja się utrwaliła. Wciąż udawało mi się przechodzić z semestru na semestr, ale nie nauczyłem się niczego. Byłem jednym z tych dzieciaków, które myślały, że rozgrywają system, podczas gdy przez cały czas rozgrywałem sam siebie. Pewnego ranka, mniej więcej w połowie roku szkolnego, wpadłem do klasy, w której odbywały się zajęcia z hiszpańskiego i wziąłem swój zeszyt ze znajdującej się z tyłu szafki. To była jedna z wykorzystywanych przeze mnie technik, dzięki którym udawało mi się prześlizgiwać z miesiąca na miesiąc. Nie trzeba być uważnym, ale trzeba sprawiać takie wrażenie. Dlatego usiadłem demonstracyjnie na swoim miejscu, otworzyłem zeszyt i skupiłem wzrok na nauczycielce, która prowadziła wykład z przodu sali. A gdy w końcu spojrzałem w dół, na kartkę, wszystko ucichło, przynajmniej dla mnie. Usta nauczycielki wciąż się poruszały, ale nie docierało do mnie ani jedno słowo, ponieważ cała moja uwaga skupiła się na wiadomości skierowanej tylko i wyłącznie do mnie. Na tych zajęciach każdy z nas miał swój własny zeszyt ćwiczeń i moje imię było napisane ołówkiem w prawym górnym rogu strony tytułowej. Dlatego właśnie wiedzieli, który należy do mnie. Pod moim imieniem ktoś narysował moją postać z pętlą na szyi. Rysunek wyglądał dość prymitywnie, trochę jak skopiowany z gry wisielec, w którą często graliśmy w dzieciństwie. Poniżej znajdowały się następujące słowa. Czarnuchu, zabijemy cię. Zrobili literówkę, ale nie miałem o tym pojęcia. Sam ledwo potrafiłem czytać, a im i tak udało się przebić ze swoim pieprzonym przekazem. Rozejrzałem się po klasie, czując narastającą we mnie niczym tajfun wściekłość, aż dosłownie zaczęło mi brzęczeć w uszach. Nie powinno mnie tu być, pomyślałem. Nie powinienem znaleźć się z powrotem w Brazylii. Zrobiłem szybkie podsumowanie wszystkich zdarzeń, których już doświadczyłem i uznałem, że więcej tego nie zniosę. Nauczycielka wciąż mówiła, gdy bez uprzedzenia podniosłem się z krzesła. Zawołała mnie po imieniu, ale nie miałem zamiaru jej posłuchać. Wyszedłem z klasy z zeszytem w ręku i pobiegłem do gabinetu dyrektora. Byłem tak wściekły, że nawet nie zatrzymałem się przy biurku sekretarki. Wparowałem prosto do gabinetu i rzuciłem dowód na jego biurko. Jestem zmęczony tym gównem, oznajmiłem. W tamtym roku funkcję dyrektora liceum pełnił Kirk Freeman. I do dziś pamięta, jak podniósł wzrok znad biurka i zobaczył łzy w moich oczach. Przyczyna tego, co wyprawiało się w Brazylii, nie była żadną tajemnicą. Południowa Indiana od zawsze była wylęgarnią rasistów i on doskonale o tym wiedział. 4 lata później, w 1995 roku, w Dniu Niepodległości, główną ulicą miasta przemaszerowali, odziani w białe kaptury, członkowie Ku Klux Klanu. KKK wciąż był aktywny w Center Point, miasteczku oddalonym o 15 minut drogi, a dzieciaki stamtąd chodziły do naszej szkoły. Niektóre z nich siedziały ze mną na lekcjach historii i niemal każdego cholernego dnia opowiadały specjalnie dla mnie rasistowskie dowcipy. Nie spodziewałem się, by ktokolwiek wszczął śledztwo w sprawie tego, kto narysował tę potworność w moim zeszycie. W tamtej chwili bardziej niż czegokolwiek potrzebowałem współczucia, a ze spojrzenia dyrektora Freemana mogłem wyczytać, że jest mu przykro z powodu tego, przez co przechodziłem. Znajdował się jednak w sytuacji, która w zasadzie pozbawiała go możliwości przeprowadzenia jakichkolwiek działań. Nie wiedział, jak mi pomóc. Zamiast tego przez dłuższą chwilę przyglądał się rysunkowi i wiadomości, a potem podniósł głowę i spojrzał mi w oczy, gotów pocieszyć mnie swoją złotą myślą. David? To jest czysta ignorancja, stwierdził. Nawet nie wiedzą, jak się pisze czarnuch. Grożono mi śmiercią, a to było jedyne, co mógł zrobić. Samotność, jaką czułem, opuszczając gabinet, jest czymś, czego nigdy nie zapomnę. Przerażała mnie myśl o tym, że korytarzami szkoły płynie tyle nienawiści i że ktoś, kogo nawet nie znałem, chce mojej śmierci z powodu koloru mojej skóry. Przez mój umysł wciąż przewijało się to samo pytanie. Kto do kurwy nędzy tak bardzo mnie nienawidzi? Nie miałem pojęcia, kto jest moim wrogiem. Czy to jeden z tych wsioków z lekcji historii? Czy może ktoś, kogo uważałem za jednego ze swoich ziomków, a kto tak naprawdę w ogóle mnie nie lubił? Wpatrywanie się w lufę pistoletu na ulicy lub użeranie z jakimś rasistowskim rodzicem to jedno. To było przynajmniej szczere. Ale zastanawianie się, który z uczniów w mojej szkole ma równie nasrane w głowie, było zupełnie innym rodzajem doświadczenia. I nijak nie mogłem się go pozbyć. Nawet pomimo tego, że miałem mnóstwo przyjaciół, z których wszyscy byli biali, nie mogłem przestać widzieć ukrytego rasizmu. Nabazgrane na ścianach atramentem sympatycznym komentarze sprawiały, że dźwiganie brzemienia wynikającego z bycia tym jedynym okazywało się niesamowicie trudne. Przedstawiciele mniejszości, kobiet i homoseksualistów w Ameryce dobrze znają ten rodzaj samotności. Wchodzenie do pomieszczeń, w których jest się tym jedynym ze swojego rodzaju. Mało który z białych mężczyzn ma pojęcie, jak może to być trudne. Chciałbym, by wiedzieli o tym wszyscy, bo wtedy by do nich dotarło, jak wykańczające jest to uczucie. Jak to jest, gdy jedyne, co jesteś w stanie zrobić w niektóre dni, to zostać w domu i pogrążać się w rozpaczy, bo wyjście na zewnątrz oznacza całkowite obnażenie, bezbronność wobec świata, który nieustannie cię obserwuje i ocenia. A przynajmniej takie ma się wrażenie. Prawda jest bowiem taka, że nie da się stwierdzić z całą pewnością, kiedy i czy w ogóle ma to miejsce w danym momencie. W niczym to jednak nie pomaga, a uczucie bycia na celowniku w zasadzie cię nie opuszcza, co samo w sobie stanowi rodzaj bezlitosnego prania mózgu. W Brazil, gdziekolwiek poszedłem, byłem tym jedynym. Przy stoliku w kawiarni, gdzie spędzałem przerwy na lunch z Johnem i naszą ekipą. Na każdej lekcji i w każdej klasie, nawet na cholernym boisku do koszykówki. Pod koniec tamtego roku szkoły miałem już ukończone 16 lat i dziadek kupił mi używanego Chevy Citationa w kolorze intensywnej sraczki. Jednego z pierwszych poranków, kiedy pojechałem nim do szkoły, ktoś wymalował sprayem słowo czarnuch na drzwiach od strony kierowcy. Tym razem nie zrobili błędu i dyrektor Freeman ponownie nie wiedział, jak ma zareagować. Wściekłość, która kipiała we mnie tamtego dnia, była nie do opisania, ale nie promieniowała na zewnątrz. Rozkładała mnie od środka, ponieważ nie wiedziałem jeszcze, co robić i w którą stronę ukierunkować tyle emocji. Czy powinienem walczyć z każdym po kolei? Już 3 razy zawieszano mnie w prawach ucznia za bójki, aż prawie całkiem zobojętniałem. Zamiast wkroczyć na drogę przemocy, zamknąłem się w sobie i zagłębiłem w studni czarnego nacjonalizmu. Malcolm X stał się moim prorokiem z wyboru. Każdego cholernego dnia wracałem do domu, ze szkoły i oglądałem to samo nagranie jednego z jego pierwszych przemówień. Próbowałem znaleźć gdzieś ukojenie, a sposób, w jaki analizował historię i przekształcał czarną beznadzieję we wściekłość, działał na mnie pokrzepiająco, choć większa część jego politycznej i ekonomicznej filozofii była dla mnie zbyt skomplikowana. Tym, co do mnie trafiło, żyłem bowiem w oparach nienawiści, uwięziony we własnym bezowocnym gniewie oraz ignorancji, był za to jego gniew na system stworzony przez i dla białych. Ale nie byłem materiałem na członka narodu islamu. To wymagało dyscypliny, czyli tego, czego nie miałem. W zamian od 3 klasy ogólniaka robiłem wszystko, by wkurzyć ludzi, stając się uosobieniem stereotypu, którego tak nienawidzili i bali się biali rasiści. Codziennie nosiłem spodnie opuszczone na tyłku. Podłączyłem swoje samochodowe radio do głośników, które ledwo zmieściły się w bagażniku mojego Chevy'ego. Szyby w oknach drżały, kiedy jechałem główną ulicą Brazil, puszczając na cały regulator kawałek Gin and Juice Snoop Dogga. Obłożyłem kierownicę 3 kudłatymi pokrowcami, a z lusterka zwisała para futrzanych kostek do gry. Każdego ranka przed wyjściem z domu wpatrywałem się w lustro w naszej łazience i wymyślałem nowe sposoby wkurwiania białasów w mojej szkole. Wymyślałem nawet cudaczne fryzury. Raz zafundowałem sobie odwrotny przedziałek, goląc wszystkie włosy z wyjątkiem cienkiej, pofalowanej linii po lewej stronie głowy. Nie chodziło o to, że nie byłem popularny. W miasteczku miałem opinię wyluzowanego, czarnoskórego dzieciaka. Gdyby jednak ktokolwiek zadał sobie trud zagłębienia się w ten temat, odkryłby nie tylko to, że nie zależało mi na czarnej kulturze, ale że moje wygłupy nie miały na celu zwrócenia uwagi na rasizm. Tak naprawdę nie chodziło mi o nic, co można by określić jako coś doniosłego. Moim jedynym celem było wywołanie reakcji w ludziach, którzy nienawidzili mnie najbardziej, ponieważ przywiązywałem dużą wagę do tego, co inni sądzą na mój temat. Lecz to bardzo płytki sposób na życie. Byłem wypełniony bólem, pozbawiony gwiazdy przewodniej, i każdy, kto popatrzyłby na mnie z odpowiednim dystansem, mógłby odnieść wrażenie, że odpuściłem sobie szukanie szans na osiągnięcie sukcesu, że zmierzam ku katastrofie. Ale nie porzuciłem całej nadziei. Zostało mi jeszcze jedno marzenie. Chciałem wstąpić do sił powietrznych.
Mój dziadek przez 37 lat służył w siłach powietrznych jako kucharz i był z tego tak dumny, że nawet po przejściu na emeryturę zakładał w niedzielę swój galowy mundur i paradował w nim do kościoła. W środku tygodnia natomiast nawet na werandzie siedział w mundurze służbowym. To właśnie ten rodzaj dumy natchnął mnie, by wstąpić do Civil Air Patrol, cywilnej organizacji ściśle współpracującej z siłami powietrznymi. Spotykaliśmy się raz w tygodniu, maszerowaliśmy w szyku, a oficerowie opowiadali nam o różnych rodzajach specjalności i funkcji istniejących w siłach powietrznych. Właśnie w ten sposób zacząłem fascynować się formacją o nazwie Pararescue. Facetami, którzy wyskakują z samolotów, by ratować z opresji pilotów zestrzelonych samolotów. Latem, przed pierwszym rokiem studiów, uczestniczyłem w tygodniowym szkoleniu o nazwie Kurs orientacji podczas skoku ratowniczego. Jak zwykle byłem tym jedynym. Pewnego dnia przyszedł do nas Scott Gearen, jeden z odbywających czynną służbę w Pararescue skoczków spadochronowych i miał do opowiedzenia niesamowitą historię. Podczas standardowych ćwiczeń, które obejmowały skoki ze spadochronem z wysokości niemal 4000 metrów, Gearen otworzył spadochron w chwili, gdy tuż nad nim znajdował się inny skoczek. Sama ta sytuacja nie była niczym nadzwyczajnym. Miał pierwszeństwo i zgodnie z instrukcją wykonał gest ostrzegawczy. Tyle tylko, że ten drugi skoczek go nie widział, co naraziło Gearena na poważne niebezpieczeństwo. Skoczek nad nim był bowiem dopiero w połowie fazy swobodnego spadania i przecinał powietrze z prędkością ponad 190 km na godzinę. Gdy spostrzegł, do czego za chwilę dojdzie, skulił się w nadziei, że uniknie zahaczenia o Gearena. Jednak nic to nie dało. Gdy kolega z drużyny przeleciał przez czaszę jego spadochronu, która natychmiast się złożyła, i uderzył kolanami w jego twarz, Gearen nie miał pojęcia, co się dzieje. Momentalnie stracił przytomność i zaczął bezwładnie spadać, ponieważ jego uszkodzony spadochron wytwarzał bardzo mały opór. Drugi skoczek zdołał otworzyć swój spadochron i przeżył, odnosząc jedynie drobne obrażenia. Tego, co stało się chwilę później z ciałem Gearena, raczej nie da się określić mianem lądowania. Odbiło się od ziemi, jak sflaczała piłka do koszykówki, trzykrotnie. Ponieważ jednak był nieprzytomny, jego ciało było wiotkie i nie rozpadło się, pomimo uderzenia w ziemię z prędkością ponad 160 km na godzinę. Dwa razy umierał na stole operacyjnym, ale lekarze z oddziału ratunkowego za każdym razem przywracali go do życia. Kiedy obudził się w szpitalnym łóżku, powiedzieli mu, że nigdy nie odzyska w pełni zdrowia i nie będzie mógł wrócić do służby. 18 miesięcy później pokonał medyczne przeciwności, odzyskał pełną sprawność i wrócił do pracy, którą kochał. Przez całe lata miałem obsesję na punkcie tej historii. Facet przeżył coś niemożliwego i ten wyczyn zrobił na mnie ogromne wrażenie. Po morderstwie Wilmota, z tymi wszystkimi rasistowskimi szyderstwami spadającymi na moją głowę, nie będę cię zanudzał każdym epizodem, wiedz tylko, że było ich o wiele więcej, miałem wrażenie, że ja też spadam bez pieprzonego spadochronu. Gearen był żywym dowodem na to, że można wykroczyć poza wszystko, co cię nie zabije, i od chwili, gdy usłyszałem jego historię, wiedziałem, że zaciągnę się do sił powietrznych natychmiast po ukończeniu szkoły. To tylko sprawiło, że nauka stała się jeszcze bardziej pozbawiona znaczenia. Tym bardziej, że w trzeciej klasie wydalono mnie z drużyny koszykówki. Powodem nie były moje umiejętności. Trenerzy wiedzieli, że jestem jednym z najlepszych graczy, jakim mieli, i że kochałem tę grę. Razem z Johnem graliśmy w nią dzień i noc. Cała nasza przyjaźń kręciła się wokół koszykówki. Byłem jednak zły na trenerów,
za to, że zmusili mnie do grzania ławki rok wcześniej i nie uczestniczyłem w letnich treningach, co odebrali jako brak zaangażowania w drużynę. Nie wiedzieli, choć pewnie też ich to nie obchodziło, że wyrzucając mnie z niej, odbierają mi również wszelką motywację do utrzymania wysokiej średniej ocen, co i tak z trudem udawało mi się osiągać za pomocą oszukiwania. Nie miałem żadnego dobrego powodu, by chodzić do szkoły. Tak przynajmniej myślałem, bo wciąż byłem nieświadomy tego, jak duży nacisk wojsko kładzie na edukację. Wydawało mi się, że wezmą każdego. O tym, że jest inaczej, przekonały mnie dwa wydarzenia, stając się jednocześnie skutecznym źródłem inspiracji do zmiany. Pierwszym z nich było oblanie testu predyspozycji zawodowych do służb zbrojnych, ASVAB, z angielskiego Armed Services Vocational Aptitude Battery, do którego przystąpiłem w trzeciej klasie liceum. To opracowana przez armię wersja testu standaryzowanego dla uczniów szkół średnich, SAT, z angielskiego Standardized Test. Pozwala on ocenić aktualny stan wiedzy oraz potencjał do nauki, a ja podszedłem do niego z zamiarem, by zrobić to, co potrafiłem najlepiej – oszukiwać. Przez lata ściągałem na każdym teście, w każdej klasie, ale kiedy zająłem już swoje miejsce, byłem wstrząśnięty tym, że ludzie siedzący po mojej prawej i lewej stronie mieli na swoich kartkach zupełnie inne rzeczy niż ja. Musiałem radzić sobie sam i zdobyłem 20 punktów na 99 możliwych. Minimalna liczba punktów, aby zostać przyjętym do sił powietrznych, wynosiła zaledwie 36, a ja nie byłem nawet blisko tego. Drugi znak, że muszę wprowadzić jakieś zmiany, pojawił się wraz z pocztą, tuż przed końcem trzeciego roku w ogólniaku. Moja matka wciąż tkwiła w emocjonalnej, czarnej dziurze, która wessała ją po zabójstwie Wilmota, a jej mechanizm obronny polegał na tym, że podejmowała się wszystkiego, co było w zasięgu jej możliwości. Pracowała na pełny etat na Uniwersytecie DePauw i prowadziła wieczorne zajęcia na Uniwersytecie Stanu Indiana. Bo gdyby przestała harować na tyle długo, by mieć czas na myślenie, zdałaby sobie sprawę z tego, jak naprawdę wygląda jej życie. Utrzymywała się w ciągłym ruchu, nigdy nie było jej w pobliżu i nigdy nie prosiła mnie o pokazanie ocen. Pamiętam, że po pierwszym semestrze naszego trzeciego roku Johnny i ja przynieśliśmy do domu same F i D. Poprawienie ich zajęło nam 2 godziny. Zmieniliśmy F na B, a D na C i przez cały ten czas pokładaliśmy się ze śmiechu. Pamiętam też perwersyjną dumę, jaką czułem na myśl o tym, że będę mógł pokazać matce sfałszowane oceny, ale ona nigdy nawet nie chciała na nie spojrzeć, wierzyła mi na słowo. Żyliśmy w tym samym domu, ale w równoległych światach, a ponieważ wychowywałem się praktycznie samodzielnie, przestałem jej słuchać. Właściwie to jakieś 10 dni przed nadejściem listu z ocenami wyrzuciła mnie na zbity pysk, bo odmówiłem powrotu do domu o wyznaczonej przez nią godzinie. Oznajmiła mi wtedy, że jeśli tego nie zrobię, to mam w ogóle nie wracać. Gdyby opierać się wyłącznie na tym, co czułem, to już od kilku lat mieszkałem samotnie. Sam przygotowywałem sobie posiłki, sam czyściłem swoje ubrania. Nie byłem na nią zły. Byłem zarozumiały i uznałem, że nie jest mi już potrzebna. Nie tylko nie wróciłem tamtej nocy do domu, ale i przez następne 1,5 tygodnia koczowałem u Johnego lub u innych znajomych. W końcu jednak nadszedł dzień, kiedy wydałem ostatniego dolara. Traf chciał, że akurat tego ranka do Johnego zadzwoniła moja matka i poinformowała mnie o liście ze szkoły. Było w nim napisane, że mam ponad 1/4 roku nieusprawiedliwionych nieobecności, że moja średnia ocen to D i że jeśli w ostatniej klasie nie poprawię znacząco ocen oraz frekwencji, nie otrzymam dyplomu. Nie podchodziła do tego w sposób emocjonalny, była bardziej wyczerpana niż zirytowana. Wrócę do domu i sam to przeczytam, powiedziałem. Nie musisz, odpowiedziała. Chciałam tylko, byś wiedział, że za chwilę wywalą cię ze szkoły. Pojawiłem się na progu jej domu jeszcze tego samego dnia. Z głodu burczało mi w brzuchu. Nie prosiłem o przebaczenie, a ona nie żądała przeprosin. Po prostu odwróciła się i odeszła, zostawiając otwarte drzwi. Wszedłem do kuchni i zrobiłem sobie kanapkę z masłem orzechowym i dżemem. Podała mi list ze szkoły, nie mówiąc przy tym ani słowa. Przeczytałem go w swoim pokoju, którego ściany pokrywały warstwy plakatów z Michaelem Jordanem i komandosami z jednostek specjalnych. Inspiracja do realizacji bliźniaczych pasji wymykała mi się z rąk. Tamtego wieczoru, po wzięciu prysznica, wytarłem parę z naszego skorodowanego, pokrytego ciemnymi plamami łazienkowego lustra i dobrze przyjrzałem się swojemu odbiciu. Nie podobało mi się to, co zobaczyłem. Byłem marną namiastką bandziora, pozbawioną celu i przyszłości. Poczułem tak wielkie obrzydzenie, że chciałem go uderzyć w twarz i roztrzaskać szkło. Zamiast tego zrobiłem mu wykład. Nadszedł czas, by zejść na ziemię. Popatrz na siebie, warknąłem. Jakim cudem wydawało ci się, że siły powietrzne mogą chcieć w swoich szeregach takiego bezwartościowego gnojka? Jesteś nikim, żałosną kupą wstydu. Sięgnąłem po krem do golenia. Rozsmarowałem cienką warstwę na twarzy. Odpakowałem nową maszynkę do golenia i zacząłem się golić, nie przestając nawijać. Jesteś kompletnym kretynem. Czytasz jak byle matoł w trzeciej klasie podstawówki. Jesteś pieprzonym żartem. Nigdy w swoim życiu nawet się nie wysiliłeś, by coś osiągnąć. W niczym, może poza koszykówką. A wyznaczasz sobie cele? Cholernie zabawne. Po zgoleniu drobnego zarostu z policzków i brody nałożyłem pianę na całą głowę. Moje pragnienie zmiany graniczyło z desperacją. Chciałem stać się kimś nowym. W armii nie ma gości łażących z odkrytymi dupami. Musisz przestać gadać jak głupek, któremu wydaje się, że będzie największym bandziorem świata. Żadna z tych bzdur nie zadziała. Koniec schodzenia na łatwiznę. Nadszedł, kurwa, czas, by dorosnąć. Wokół mnie unosiły się kłęby pary. Gorąca wilgoć spływała po mojej skórze i oczyszczała duszę. To, co zaczęło się jako spontaniczna sesja rozładowania wewnętrznego napięcia, stało się indywidualną interwencją. To twoja wina, rzuciłem. Tak, wiem, że wszystko jest pojebane. Wiem, przez co przeszedłeś. Byłem tam, ty idioto. Wesołych świąt. Nikt nie przyjdzie uratować ci dupy. Ani twoja mamusia, ani Wilmot. Nikt. Sam musisz to zrobić. Gdy skończyłem mówić, moja twarz i głowa były już gładkie niczym pupa niemowlęcia. Krople wody lśniły na nagiej skórze, spływały z czoła i kapały z czubka nosa. Wyglądałem inaczej i po raz pierwszy w życiu poczułem, że jestem za nie odpowiedzialny. Tak właśnie narodził się nowy rytuał, który pozostał ze mną przez lata. Pomógł mi poprawić stopnie, zmusić mój żałosny tyłek do nabrania formy, a także doprowadzić do ukończenia szkoły i wstąpienia do sił powietrznych. Rytuał był prosty. Każdego wieczoru goliłem twarz i skórę głowy i mówiłem na głos, będąc ze sobą szczery. Wyznaczałem sobie cele, zapisywałem je na karteczkach i przyczepiałem je do czegoś, co teraz nazywam zwierciadłem rozliczenia. Ponieważ każdego dnia rozliczałem się z wyznaczonych sobie celów. Początkowo dotyczyły one kształtowania mojego wyglądu i wypełniania wszystkich obowiązków bez konieczności upominania. Codziennie ściel łóżko tak, jakbyś był w wojsku. Podciągnij spodnie. Codziennie rano gol głowę. Skoś trawę. Umyj wszystkie naczynia. Zwierciadło rozliczenia utrzymuje mnie na właściwej ścieżce aż do dzisiaj. I chociaż w tamtym czasie, kiedy ta strategia okazała się dla mnie tak skuteczna, byłem wciąż młody, to od tamtej pory nie raz i nie dwa przekonałem się, że może ona pomóc ludziom na każdym etapie życia. Nawet jeśli jesteś tuż przed emeryturą, wciąż możesz szukać sposobu, który pozwoli ci odkryć siebie na nowo. Może właśnie przechodzisz przez ciężkie rozstanie, albo przytyłeś. Może jesteś niepełnosprawny, zmagasz się z jakimś poważnym urazem lub właśnie dociera do ciebie, jak wiele ze swojego życia zmarnowałeś, żyjąc bez celu. We wszystkich tych przypadkach uczucie negacji, które im towarzyszy, jest wewnętrznym pragnieniem zmiany. Musisz jednak wiedzieć, że nie jest to coś, co przychodzi łatwo, A powodem, który sprawił, że ten rytuał zadziałał tak dobrze w moim przypadku, było to, co działo się w mojej głowie. Nie byłem chłopakiem, którego można by określić mianem płytkiego. Byłem nieokrzesany, ponieważ był to jedyny sposób, żeby przywołać się do porządku. Tamtego lata, pomiędzy trzecim a czwartym ostatnim rokiem szkoły średniej, wypełniał mnie lęk i niepewność. Nie byłem inteligentnym dzieckiem. Nie tylko odrzuciłem wszelką odpowiedzialność za cały nastoletni okres mojej egzystencji, ale i sądziłem, że udaje mi się przechytrzyć wszystkich napotykanych po drodze dorosłych, że udaje mi się przechytrzyć system. Wpadłem w pętlę negatywnych informacji zwrotnych, tworzoną przez oszukiwanie i przekręty, które na pierwszy rzut oka wyglądały jak postęp, a swoje prawdziwe oblicze ujawniały dopiero po zderzeniu z pieprzoną ścianą, będącą niczym innym jak otaczającą mnie rzeczywistością. Tamtego wieczora, kiedy wróciłem do domu i przeczytałem list ze szkoły, nie było żadnego negowania prawdy ani głaskania się po główce. Nie zamierzałem się nad sobą użalać czy oszukiwać samego siebie, mówiąc coś w rodzaju: Jezu, David, nie traktujesz swojej edukacji zbyt poważnie, co? Nie, musiałem przyjąć wszystko na klatę, ponieważ jedynym sposobem, w jakim możemy się zmienić, jest bycie wobec siebie całkowicie szczerym. Jeśli masz sieczkę zamiast mózgu i nigdy nie traktowałeś szkoły poważnie, to powiedz do siebie: jestem głupi. Powiedz, że musisz zabrać się do pracy, bo w wyścigu, w którym stawką jest wspaniałe życie, zostajesz daleko w tyle. Jeśli patrzysz w lustro i widzisz grubasa, nie opowiadaj głupot w stylu: muszę zgubić kilka kilogramów. Walnij prawdą między oczy. Jesteś pieprzonym spaślakiem. Tak jest dobrze. Jeśli jesteś gruby, to po prostu powiedz, że jesteś gruby. Jeżeli twoja przeszłość skrywa się pod grubą warstwą wszelkiego zła, to będziesz widział ją za każdym razem, gdy spojrzysz na swoje odbicie w lustrze. To gówno nigdy nie zniknie bez ciężkiej i nieprzyjemnej pracy. Dlaczego więc wciąż samego siebie okłamujesz? Żebyś mógł przez kilka minut poczuć się lepiej i pozostać taki sam? Jeśli jesteś gruby, musisz to zmienić, ponieważ jest to cholernie niezdrowe. Wiem, bo doświadczyłem tego na własnej skórze. Jeśli pracowałeś przez 30 lat, wykonując tę samą gównianą robotę, która każdego dnia wypełniała cię palącą nienawiścią, bo bałeś się zaryzykować i ją rzucić, to żyłeś jak cipa. Koniec, kropka. Wyrzuć z siebie prawdę. Zmarnowałeś mnóstwo czasu, ale masz jeszcze marzenia. Ich realizacja będzie wymagała odwagi, ale jeśli się uda, to przynajmniej nie umrzesz jak pieprzona cipa. Bądź ze sobą szczery, bądź uczciwy i wyżygaj wszystko, co leży ci na wątrobie. Nikt nie lubi słuchać trudnej prawdy. Unikamy słuchania tego, co jest dla nas najważniejsze. To typowe dla naszej kultury. Ten świat jest naprawdę zdrowo popieprzony, a nasze społeczeństwo stoi w obliczu poważnych problemów. Nie tylko wciąż dokonujemy podziałów na tle rasowym i kulturowym, ale brakuje nam jaj, by chcieć o tym usłyszeć. Prawda jest taka, że rasizm i bigoteria wciąż istnieją i mają się cholernie dobrze. A niektórzy ludzie są tak wrażliwi na obelgi czy krytykę, że wręcz odmawiają zaakceptowania tego faktu. Do dziś wielu mieszkańców Brazylii twierdzi, że w ich miasteczku rasizm nie istnieje. I dlatego też muszę oddać Kirkowi Freemanowi należne słowa uznania. Kiedy zadzwoniłem do niego wiosną 2018 roku, dokładnie pamiętał, przez co przeszedłem. Jest jednym z niewielu, którzy nie boją się prawdy. Ale jeśli jesteś tym jedynym i nie utknąłeś w jakiejś prawdziwej, ludobójczej strefie cienia, to lepiej, żebyś także przejrzał w końcu na oczy. Twoje życie nie jest do niczego z powodu jawnie obnoszących się ze swoim rasizmem dupków czy ukrytego rasizmu systemowego. Nie jesteś okradany z szans, nie zarabiasz marnych groszy i nie zostajesz eksmitowany tylko dlatego, że istnieje Ameryka czy Donald fucking Trump. Twoi przodkowie byli niewolnikami, niektórzy ludzie nienawidzą imigrantów lub Żydów, molestują kobiety albo wierzą, że geje pójdą do piekła. Jeśli cokolwiek z tego powstrzymuje cię przed dążeniem ku byciu coraz lepszym, to mam dla ciebie pewną wiadomość. To ty sam stoisz na swojej drodze. Poddajesz się zamiast zacząć harować. Powiedz sobie, czym naprawdę są twoje ograniczenia, a zamienisz te negatywne uczucia, które są prawdziwe, w paliwo lotnicze. Zrób to, a te wszystkie przeciwności, które teraz trzymają cię w miejscu, staną się cholernym pasem startowym. Koniec z marnowaniem czasu. Godziny i dni wyparowują jak strumienie na pustyni. Dlatego właśnie dobrze jest być okrutnym dla samego siebie. Choć działa to tylko wtedy, gdy zdajesz sobie sprawę z tego, że robisz to, by stać się lepszym. Każdy z nas potrzebuje grubszej skóry, jeśli chce poprawić swoje życie. Bycie mięczakiem, kiedy patrzysz w lustro, nigdy nie spowoduje, że nagle zapragniesz, a co najważniejsze, dokonasz zmian, których potrzebujemy, aby przekształcić swoją teraźniejszość i otworzyć worek z możliwościami. Tamtego ranka, po pierwszej sesji ze zwierciadłem rozliczenia, wyrzuciłem te kudłate pokrowce na kierownicę i pluszowe kostki. Upchnąłem koszulę w spodniach, do których zacząłem używać paska, a kiedy zaczął się kolejny rok szkolny, przestałem siadać na stołówce przy swoim stole. Po raz pierwszy okazało się, że bycie lubianym i zgrywanie luzaka to strata czasu. Dlatego zamiast jeść ze wszystkimi popularnymi dzieciakami, znalazłem sobie własny stolik i jadłem w samotności. Musisz wiedzieć, że całej reszty mojego rozwoju nie da się opisać jako jednosekundowej metamorfozy. Pani Fortuna nie wyskoczyła nagle z obłoku różowego dymu, nie zrobiła mi gorącej kąpieli z bąbelkami i nie pocałowała mnie w czółko, jakbym był jej najukochańszym stworzeniem we wszechświecie. Tak naprawdę jedynym powodem, dla którego nie stałem się kolejną cyferką w statystyce samobójstw czy zabójstw, jest to, że zabrałem się do pracy i że udało mi się tego dokonać w ostatnim możliwym momencie. Przez cały ostatni rok ogólniaka znaczenie miały dla mnie wyłącznie treningi na siłowni, gra w koszykówkę i nauka. I to właśnie zwierciadło rozliczenia podtrzymywało moją motywację do dalszej pogoni za czymś lepszym. Wstawałem przed świtem i niemal każdego dnia przed szkołą zasuwałem o 5 rano do YMCA, żeby poprzerzucać na siłowni trochę żelastwa. Zacząłem codziennie biegać, zazwyczaj już po zmroku, wokół pobliskiego pola golfowego. Pewnego wieczoru przebiegłem 21 kilometrów, najwięcej w całym moim życiu. Podczas tego biegu dotarłem do skrzyżowania, które wydało mi się dziwnie znajome. To była ta sama droga, na której tamten wsiur wycelował do mnie z pistoletu. Postanowiłem je ominąć i kontynuowałem bieg, pokonując prawie kilometr w przeciwnym kierunku, zanim coś kazało mi zawrócić. Kiedy dotarłem do tego skrzyżowania po raz drugi, zatrzymałem się i zastanowiłem. Sama myśl o tej drodze napawała mnie cholernym lękiem, a serce prawie wyskakiwało mi z piersi. I właśnie dlatego nagle zacząłem biec jak opętany w głąb jej pieprzonego gardła. Minęło może kilka sekund, gdy dwa warczące psy zerwały się z uwięzi i zaczęły za mną pędzić, podczas gdy otaczające mnie z obu stron drzewa wydawały się pochylać, jakby chciały zobaczyć, czy aby na pewno zostanę rozszarpany ociekającymi śliną kłami. Wszystko, co mogłem zrobić, to utrzymywać się o krok przed tymi bestiami. Jednocześnie gdzieś w mojej głowie huczała myśl, że tamta półciężarówka pojawi się po raz drugi i rozjedzie mnie, jak w jakiejś scenie rodem z Mississippi, do której doszło chyba w 1965 roku. Wciąż jednak biegłem, coraz szybciej i szybciej, aż zabrakło mi tchu. W końcu ogary piekieł odpuściły i zostaliśmy tylko ja, rytm wybijany przez moje stopy, mój parujący oddech i ta cisza panująca na głębokiej prowincji. To było oczyszczające doświadczenie. Kiedy ostatecznie zawróciłem, mój strach zniknął. Stałem się panem tej cholernej ulicy. Po tamtym wydarzeniu zacząłem robić sobie pranie mózgu, w wyniku którego zacząłem wprost łaknąć dyskomfortu. Jeśli padał deszcz, wychodziłem z domu, żeby pobiegać. Kiedy tylko zaczynał padać śnieg, mój umysł wysyłał mi wiadomość: zakładaj te swoje parszywe buty do biegania. Zdarzało się, że wymiękałem i musiałem potem zmierzyć się z tym przed zwierciadłem rozliczenia. Ale konfrontacja z lustrem, z samym sobą, motywowała mnie do walki z nieprzyjemnymi doświadczeniami, dzięki czemu stałem się twardszy. A bycie twardym i odpornym pomogło mi osiągnąć moje cele. Nic nie sprawiało mi większej trudności niż nauka. Kuchenny stół stał się moim całodobowym miejscem do wkuwania. Po tym, jak po raz drugi oblałem wojskowy test predyspozycji zawodowych, matka zrozumiała, że moje gadanie o siłach powietrznych jest na serio i znalazła korepetytora, który pomógł mi wymyślić system ułatwiający przyswajanie wiedzy. Tym systemem było zapamiętywanie. Nie mogłem uczyć się tylko poprzez nagryzmolenie kilku notatek, przyklejenie ich do lustra i wykucie ich treści na pamięć. Musiałem przeczytać podręcznik i zapisać każdą stronę w moim zeszycie. Potem zrobić to drugi raz i trzeci. Tak właśnie wiedza przyklejała się do lustra mojego umysłu. Nie przez naukę, ale przez przepisywanie, zapamiętywanie i przypominanie. Robiłem tak na angielskim, robiłem tak z historią. Rozpisywałem i zapamiętywałem wzory matematyczne. Jeśli przekazanie materiału z jednej lekcji zajmowało mojemu korepetytorowi godzinę, wbicie tej wiedzy do głowy wymagało ode mnie 6 godzin analizowania sporządzonych podczas korepetycji notatek. Mój osobisty harmonogram nauki poza szkołą i moje cele stały się notatkami przyklejonymi do zwierciadła rozliczenia. I zgadnij, co się stało. Wykształciłem w sobie obsesję na punkcie zdobywania wiedzy. W ciągu 6 miesięcy przeszedłem od czytania na poziomie czwartoklasisty z podstawówki do poziomu ucznia ostatniej klasy szkoły średniej. Mój zasób słownictwa gwałtownie się powiększył. Zapisałem 1000 karteczek i przeglądałem je godzinami, dniami i tygodniami. To samo robiłem z wzorami matematycznymi. Częściowo odpowiadał za to mój instynkt przetrwania. Byłem cholernie pewny, że nie będę wystarczająco mądry, by dostać się na studia. I choć w ostatniej klasie ogólniaka za każdym razem wychodziłem na boisko w pierwszej piątce głównego składu, żaden łowca talentów z uniwerku nie znał mojego nazwiska. Wiedziałem tylko, że muszę spieprzać z Brazylii w stanie Indiana i że armia jest moją najlepszą szansą. A żeby się tam dostać, muszę zdać test. Minimum wymagane przez siły powietrzne osiągnąłem przy 3. próbie. W moim przypadku życie z celem zmieniło wszystko, szczególnie w krótkiej perspektywie czasowej. Podczas ostatniej klasy szkoły średniej nauka i treningi dały mojemu umysłowi tyle energii, że nienawiść pokrywająca moją duszę złuszczyła się jak znoszona skóra węża. Niechęć, jaką żywiłem do rasistów w Brazylii, to palące od środka uczucie, które całkowicie zdominowało mój umysł, rozproszyło się, ponieważ w końcu dostrzegłem jego źródło. Przyglądałem się ludziom, którzy sprawiali, że czułem się nieswojo i dostrzegłem, jak bardzo nieswojo oni czuli się we własnej skórze. Wyśmiewanie lub próby zastraszania kogoś, kogo nawet nie znali, podczas gdy jedynym kryterium, jakim się posługiwali, była rasa, stanowiło jasny sygnał, że to z nimi, a nie ze mną, jest coś bardzo nie w porządku. Jednak brak pewności siebie sprawia, że opinie innych łatwo stają się czymś, do czego przywiązuje się dużą wagę, a ja przejmowałem się opiniami wszystkich, nie zastanawiając się nad tym, co dzieje się w umysłach, które je wygenerowały. Brzmi głupio, ale to pułapka, w którą łatwo wpaść. Zwłaszcza gdy jest się pozbawionym pewności siebie dzieciakiem, na dodatek tym jedynym. Gdy tylko to zrozumiałem, denerwowanie się na nich nie było warte mojego czasu. Bo jeśli miałem skopać im dupska w grze w życie, a taki właśnie był mój zamiar, to czekało mnie mnóstwo rzeczy do zrobienia. Każda obelga czy pogardliwy gest stawały się kolejnym paliwem dla silnika pracującego w moim wnętrzu.
Do czasu ukończenia szkoły średniej wiedziałem, że pewność siebie, którą udało mi się wypracować, nie wzięła się z dzieciństwa spędzonego z idealną rodziną czy naturalnego daru otrzymanego od Boga. Jej źródłem była osobista odpowiedzialność, która wzbudziła we mnie szacunek do samego siebie. A szacunek do samego siebie zawsze będzie oświetlał drogę prowadzącą naprzód. W moim przypadku droga ta prowadziła prosto poza granicę Brazylii i nigdy już nie skręciła z powrotem. Ale nie udało mi się uciec bez konsekwencji. Kiedy opuszczasz miejsce tak mocno zakorzenione w twojej rzeczywistości, które w dodatku było źródłem ciągłych i niesamowicie trudnych wyzwań, możesz mieć wrażenie, że w końcu wygrałeś wojnę. Nie daj się nabrać na ten miraż. Twoja przeszłość, twoje najgłębiej skrywane lęki potrafią pozostawać w uśpieniu, po czym odżywają ze zdwojoną mocą. Musisz zachować czujność. W moim przypadku siły powietrzne pokazały, że w środku wciąż byłem miękki, wciąż pozbawiony pewności siebie. Droga ku staniu się prawdziwym twardzielem była dopiero przede mną. Wyzwanie drugie. Nadszedł czas, aby stanąć twarzą w twarz z samym sobą i zdobyć się na szczerość. To nie jest żadna taktyka polegająca na samouwielbieniu. Nie możesz tego schrzanić. Nie głaszcz swojego ego. Masz je obalić i zrobić pierwszy krok na drodze prowadzącej ku staniu się prawdziwym sobą. Przyczepiałem notatki na moim zwierciadle rozliczenia i chciałbym, abyś robił to samo. Urządzenia cyfrowe się nie sprawdzą. Zapisz wszystkie dręczące cię niepewności, swoje marzenia i cele na karteczkach i oznacz nimi swoje lustro. Jeśli masz braki w wykształceniu, przypominaj sobie, że musisz zacząć harować jak wół, bo nie jesteś wystarczająco mądry. Kropka. Jeśli patrzysz w lustro i widzisz człowieka, który ma ewidentną nadwagę, to znaczy, że jesteś kurwa gruby. Przyjmij to do wiadomości. Bycie niemiłym dla samego siebie w takich momentach jest w porządku, ponieważ potrzebujemy grubszej skóry, by poprawić swoje życie. Niezależnie od tego, czy chodzi o cel zawodowy, rzucić dotychczasową pracę, założyć firmę, związany ze stylem życia, schudnąć, zwiększyć poziom aktywności fizycznej, czy sportowy, przebiec swoje pierwsze 5 lub 10 kilometrów, może nawet maraton, bądź ze sobą szczery co do tego, na jakim etapie jesteś i jakie kroki musisz podejmować dzień po dniu, by zrealizować swoje plany. Każdy krok, każdy niezbędny punkt na drodze samodoskonalenia powinien być zapisany jako oddzielna notatka. Oznacza to, że musisz poszukać odpowiednich informacji i rozbić to wszystko na czynniki pierwsze. Przykładowo, jeśli starasz się schudnąć i chcesz zgubić 18 kg, twoja pierwsza karteczka może zakładać utratę 1 kg w pierwszym tygodniu. Po osiągnięciu tego celu usuń notatkę i zastąp ją następnym celem, określonym jako 1-2 kg i postępuj w ten sposób, aż osiągniesz swój ostateczny cel. Bez względu na to, jaki cel sobie wyznaczysz, będziesz musiał rozliczać się ze wszystkich małych kroków, które trzeba wykonać, aby go osiągnąć. Samodoskonalenie wymaga poświęcenia i samodyscypliny. Lustro, w którym każdego dnia widzisz swoje umazane złem przeszłości odbicie, z całą pewnością ujawni prawdę. Przestań więc je ignorować. Wykorzystaj je w taki sposób, by działało na twoją korzyść. Jeśli przemawia do ciebie takie podejście, opublikuj w mediach społecznościowych zdjęcie siebie wpatrującego się w swoje oklejone karteczkami zwierciadło rozliczenia z hashtagami „Nic mnie nie złamie, zwierciadło rozliczenia”.